Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w studiu Barbara Piórkowska, poetka, pisarka, ekolożka, współtwórczyni spektakli poetyckich, spacerów literackich.
Dzień dobry, to rzeczywiście ja witam serdecznie Państwa.
Dużo funkcji, dużo zajęć.
Rzeczywiście robię dużo rzeczy. Z jednej strony to wynika, myślę, z jakiejś rzeczywiście typu osobowości ADHD i tego, że umysł nudzi się dosyć szybko i wymaga dużej ilości bodźca takiego kreatywnego. Lubię sztukę, lubię działanie, lubię aktywizm i też od początku chyba swojego życia miałam jakieś takie inklinacje, żeby coś robić, działać. No najchętniej właśnie związanego z tworzeniem. Natomiast druga rzecz to jest to, że trochę to wynika chyba z takiej sytuacji w ogóle wszystkich artystek i artystów, zwłaszcza jeśli są pisarkami, tak jak ja. No jednak muszą po prostu zajmować się nie tylko pisaniem, nie tylko sztuką. Z jednej strony no, dążymy, żeby ustawowo stało się jakimś zawodem, tak? Natomiast dalej większość, myślę, publiczności traktuje to jako takie, nie wiem, hobby, nie? Nasze. Tymczasem jest to bardzo praca wymagająca, wymagająca czasu, wymagająca przysiądnięcia nad tekstem.
Nakładu sił.
Nakładu sił, researchu, ciszy, spokoju, siedzenia w samotności. Do tego dobrze, żebyśmy potrafili operować w social mediach, tak? Czyli też tworzyć content pisarski, piszemy wnioski, zajmujemy się księgowością, no wszystkim, tak? I często bez umowy o pracę, bo niewiele osób ma taki przywilej, żeby móc pracować gdzieś na etacie i jednocześnie znajdować czas na tworzenie, bo tak jak powiedziałam, to są godziny, czasami pół roku w samotności, więc jak potem człowiek idzie w te wszystkie spotkania autorskie, tak? I zaczyna spotykać się z ludźmi, to z chęcią wychodzi z domu czy z tego miejsca, w którym piszę, żeby móc odetchnąć wreszcie, nie? Świeżym powietrzem, ludźmi, rozmowami, w jakiś sposób też się poinspirować, no bo bez inspiracji zupełnie nie ma twórczości.
Tylko ten powrót do świata, do ludzi z kolei może być męczący, drenujący energię, przebodźcowujący.
Już to my w ogóle społecznie jesteśmy przebodźcowani i przebodźcowane no, na maksa w tej chwili, bo z jednej strony no, mamy ten świat taki, jaki mamy, który no, jest takim światem jednak no, dosyć brutalnym, okrutnym, czyż trzeba walczyć o swoje z jednej strony. Z drugiej strony te okoliczności zewnętrzne, jakaś sytuacja globalna, to też jak człowiek o tym myśli, to jednak nie ma dobrego nastroju. Co można zrobić z tym? No to właśnie z jednej strony nauczyć się dbać o siebie, co jest bardzo też takim głębokim i energetycznie czasochłonnym procesem, bo nie jesteśmy nauczone czy nauczeni, nie? W szkole. Jak zrobić, żeby mieć ten work-life balance? Nie? Jak to się w ogóle robi? Ja będę cały czas zachwalała tutaj terapię, tak? I takie zagłębianie się w siebie. W tym wszystkim bardzo duże znaczenie ma sztuka, która dzisiaj jest rodzajem duchowości, kontaktu, tak? Z nieznanym, z tajemniczym.
Jak to się stało, że ty, poetka, pisarka, zostałaś ekolożką i co to właściwie znaczy?
Że jestem taką ekolożką nieformalną, może trochę taką popularyzatorką natury i przyrody. Ja w 2016 roku zachorowałam na nowotwór, wyszłam z niego i po wyjściu z choroby no włączyła mi się po prostu taka potrzeba przebywania w naturze, naładowania się tym, co ta natura jakby ma w sobie, zaopiekowania się tym. Zaczęłam uprawiać rośliny na balkonie, zaczęłam więcej wychodzić na spacery, zaczęłam przyglądać się temu, co rośnie w ziemi i też no, takim moim konikiem, tą pasją są rzeczywiście dzisiaj rośliny.
Od czego u ciebie zaczyna się pisanie? Czy od tego doświadczenia właśnie zewnętrznego, czy od czegoś, co jest w tobie, od twojego odczucia, od twojej emocji, czy od takiego rzemiosła, od konkretnego słowa, konkretnego zdania?
Od wszystkiego razem, wiesz? To znaczy, czasem jest tak, że chodzi za mną jakieś słowo i ono jest na tyle dręczące i jakieś takie, wiesz, wszędzie je widzę, nie? Że po prostu zaczynam się interesować, co się pod nim kryje. I wtedy przychodzi jakaś historia zazwyczaj. Ja uważam, że my w ogóle jako ludzie, no jesteśmy trochę takimi skanerami rzeczywistości. Czyli jeżeli sobie upatrzysz coś, na przykład słowo Gaja, tak jak to było w przypadku mojej ostatniej książki, no to chcesz się bardzo dowiedzieć, co pod tym słowem się kryje i widzisz tą Gaję później wszędzie absolutnie. I trochę działa nasz umysł w ten sposób, tak sądzę.
Jest ukierunkowany na cel.
Tak. jak się zafiksujesz na czymś, no to wszędzie to widzisz. I to jest bardzo dobry model do tworzenia sztuki. Mamy taki nasłuch na rzeczywistość. Bywa tak, że jadę tym tramwajem i jadę, wiesz, w jakimś totalnym, nie wiem, zachwycie albo na takim, no, maksa wkurzeniu, nie, w gniewie, bo coś się wydarzyło i widzę emocje, nie? Widzę ludzi, widzę zdarzenia, ale też widzę, że ten przysłowiowy motyl, kurczę, na szybie się tłucze i ja go wtedy zawsze oczywiście muszę wypuścić, nie, z tego tramwaju.
Jesteś też trenerką twórczego pisania. Uczysz właśnie tego, jak obudzić w sobie artystę?
Czasem uczę. Teraz będę robiła warsztaty dla Teatru Wybrzeże z tematów takich właśnie zielonych, z pisania o naturze, czyli 28 stycznia pracujemy. Można sobie zajrzeć na stronę teatru, czy jeszcze są miejsca. Zdarza mi się to, chociaż z bardzo takim różnym natężeniem, bo jeżeli się pracuje nad tekstem, no to niestety jest tak, że wszystko, co nie jest tekstem, rozprasza. To jest właśnie bardzo trudne, że ta praca głęboka, ona wymaga naprawdę zanurzenia się, odcięcia od wszystkiego, nie? Że już dotarcia gdzieś tam do sedna tego tekstu, do tych wyrazów, które są właściwe, do zebrania tych informacji, które są potrzebne do pisania. No, pomijam w ogóle tę kwestię, że jak się siedzi i pisze, no to naprawdę ten czas mija inaczej, nie? I człowieka to jakoś po prostu bardzo potrafi wciągnąć. Jednocześnie pytałaś wcześniej o rzemiosło. Z pisaniem jest tak jak z każdym innym treningiem. Także z treningiem pisania. Że to trzeba to robić codziennie.
Jak długo?
No nie wiem, do końca życia, wiesz. W sensie...
To poważne zobowiązanie.
Dbasz o zdrowie do końca życia, tak? Myjesz zęby do końca życia. To są takie czynności, które no nieprzypadkowo porównuję z taką codzienną rutyną. No bo ja czasami na warsztatach właśnie powtarzam, że model niezasilany po prostu obumiera. Czyli jeżeli chcemy być kreatywni czy kreatywne, to już po prostu musimy to w jakiś sposób zasilać. Używając tego narzędzia, jakim jest pióropisanie, ale też czytając, w przypadku, myślę, literatury to jest szczególnie ważne, obserwując innych pisarzy, pisarki.
A czy nie jest tak, że im więcej piszemy, mówimy, im więcej słów używamy, tym większe ryzyko, że stajemy się wtórni wobec samych siebie? Że łatwiej o tę świeżość, odkrywczość, jeśli piszemy rzadziej?
Wiesz co, ja sobie myślę tak, że ja na przykład codziennie, żeby mieć kontakt w ogóle ze słowem, piszę dziennik wdzięczności. Czyli robię sobie codziennie wieczorem taki skan dnia i dziękuję za wszystkie rzeczy, nawet czasami proste to, że mam ciepło na chacie, jak mamy gołoleć, nie, na zewnątrz. Ale wyciągam też czasami trudne kwestie, które próbuję, nie wiem, zamienić od razu w jakąś naukę dla siebie. Trochę to brzmi new age'owo, ale takie nie jest, bo te narzędzia twórczego pisania, one nie są terapią, ale też są bardzo dobrym uzupełnieniem terapii. One dają nam samoświadomość. I po to ja piszę ten dziennik wdzięczności, żeby samoregulować się, czyli też jakby widzieć czasem, gdzie jest jakiś problem albo co jest do załatwienia, albo z czymś sobie nie radzę, albo co we mnie wywołuje jakieś mega emocje, tak, którymi się trzeba zająć. Ale z drugiej strony jest tym kontaktem właśnie ze słowem, nie? Czyli ja wiem, że może z innymi rzeczami nawaliłem, ale ja mam coś tam zapisane, tak? Że ja codziennie po prostu wykonuję taką robotę pisarską. I pytasz, czy ten nadmiar, tak, jakby czyichś głosów właściwie, tak, o to chodzi?
Chodziło mi o to, bo ja na przykład miałam taki moment, kiedy pisałam, nie wiem, miałam stypendium, robiłam jakieś różne projekty i jeszcze jako dziennikarka bardzo dużo pisałam. I w pewnym momencie pomyślałam, Boże, ja nie mam w sobie tylu słów, żeby te wszystkie projekty nimi oddzielić. I miałam takie poczucie, że im więcej piszę, tym mówię, bardziej wtórna wobec samej siebie jestem. Że lepsze rzeczy być może można pisać, jeśli się pisze trochę rzadziej.
To ja bym ci wtedy zaleciła odpoczynek, nie? Czy po prostu 2 tygodnie w domku w lesie, nie? I odbodźcowanie. Bo to jest też ten problem.
Ale bez słów czy ze słowem?
Jak chcesz. Bo to też nie jest tak, że ludzie mają po prostu jeden model. I ktoś czuje się lepiej, jak ma więcej wokół siebie, a ktoś będzie funkcjonował tylko przy takim... Funkcjonował twórczo, tak? Przy takim resecie kompletnym. Ale myślę, że odpoczynek to jest kluczowa tutaj kwestia. Bo no, kreatywne rzeczy, one się nie tworzą w zmęczeniu, nie? No to jest też problem naszej cywilizacji. Żeby nie być zmęczonym, trzeba zadbać o siebie. No często korporacje, tak, czy miejsca, w których pracujemy, zwalają tutaj odpowiedzialność na pracownika, czy pracowniczkę i każą mu właśnie sobie tutaj to regulować, więc my z jednej strony musimy się nauczyć to robić. Znaczy musimy, no jak chcemy cokolwiek robić, a z drugiej strony myślę sobie, że to jest takie trochę, wiesz, zwalanie jednak, nie? I dosyć niesprawiedliwe, że no ten świat jest nie do końca sprawiedliwy, no bo wszyscy powinni mieć czas na rozwój, tak, i na pisanie, i pieniądze na to. I to jest trochę utopia dzisiaj, no ale to, co jakby możemy zrobić dla siebie, no to po prostu przynajmniej, wiesz, poobserwować ten model. I jeżeli ty mówisz, że potrzebujesz przerwy, to ja nie będę z tobą w ogóle, wiesz, walczyć, nie? To ja powiem, no tak, może trzeba najpierw stypendium, potem artykuły, tak? A dla siebie na końcu. Ale może w ogóle trzeba to odwrócić wszystko i najpierw napisać swoje rano, nie wiem, jak wstajemy i mamy jeszcze jakieś życie w sobie i właśnie więcej tej energii, a za pracę zabierać się później. No to jest wszystko kwestia wartości, priorytetów, nie tego, co po prostu my uważamy za ważne, bo dla kogoś po prostu będzie ważna praca, a dla kogoś innego no ta twórczość. Dlatego mówię, świadomość, zadawanie sobie pytań wewnętrznych, po co, dlaczego, czy to jest ważne na ten moment, nie?
A ty po co i dlaczego piszesz?
Ponieważ nie mogę inaczej. I to jest trochę tak, że ja też się borykam z różnymi ekonomicznymi kwestiami, tak? No bo to mówię, to nie jest łatwy zawód. Często trzeba robić, ja nie mówię, że to nie jest fajne, jakby te wszystkie prace, tak? Ale ja czasami mam taki tydzień, że w poniedziałek mam spacer literacko-zielarski, we wtorek wykład, w środę spotkanie autorskie na temat mojej książki, nie wiem, czwartek odpocznę, bo już teraz wiem, że trzeba, tak? Ale w piątek idę prowadzić czyjeś spotkanie, tak? Jakiegoś innego autora, a nie wiem, a w weekend są warsztaty, nie? A potem na przykład przez dwa tygodnie nie ma nic, nie? Styczeń jest na przykład takim miesiącem w kulturze, że tych rzeczy dzieje się mniej, jeszcze nie ma budżetowania przygotowanego, więc zgodnie z rytmem natury sobie odpoczywamy, nie? Ludzie narzekają, że ciemno, zimno, śnieg spadł, tak? Wszystko, kurczę, przysypane i temperatury na minusie i chce się spać. Jesteśmy leniwi i nieproduktywni i nie potrafimy na niczym się skupić, ale taka jest zima.
To jest czas odpoczynku.
To jest czas odpoczynku i cykl natury podpowiada tutaj w Polsce, przynajmniej na tej szerokości geograficznej, co robić. Myślę, że pod palmami trochę inaczej by to wyglądało, ale ja nigdy nie byłam pod palmami i jakoś bardziej jestem, wiesz, północna i skandynawsko, kurczę, właśnie bałtycka niż tropikalna, ale jak ktoś na przykład sobie wymarzył, żeby tam jechać i tam pracować, no to no uważam, że trzeba realizować, nie? Swoje plany i marzenia. No i może być tak, że rzeczywiście w tej naszej tutaj czasostrefie czy klimatostrefie, no ten odpoczynek zimowy, on po prostu jest znowuż warunkiem koniecznym jakiegoś takiego funkcjonowania. A my jako ludzie sobie wyrzucamy, że nie jesteśmy produktywni, że mniej robimy, mniej jesteśmy w ciągu dnia wytrzymać, że więcej śpimy, no ale to jest, kurczę, normalne w grudniu, styczniu, nie? Tymczasem ten świat zapyla, no bo tu mówię, skończyliśmy temat świąt i robienia no, tego całego hałasu wokół świąt, no bo one nie są po prostu jednak moim zdaniem takim czasem i miejscem odpoczynku, tylko takiego kompletnego zaorania, nie? Bo tu tak trzeba wszystko zrobić, nie?
Sprostać wszystkim oczekiwaniom, zrealizować całą masę obowiązków.
No kulturowo to po prostu tak wygląda, nie? A w styczniu już się zaczyna ten wyścig noworoczny, tak? Czyli się pojawiają w sklepach te wszystkie tam hantle, tak? Żeby możesz zgubić to, co zjadłaś.
Nowy rok, nowa ja.
Tak. Czyli my znowuż jesteśmy w jakimś kieracie tam postanowień noworocznych, tu dieta, tutaj przeczytam więcej książek, a tutaj nauczę się hiszpańskiego, a tu coś tam, a tu coś tam. I to i jakby to nie ma sensu, to znaczy no, też nie zabraniam oczywiście komuś, kto ma na to wszystko siły, ale większość ludzi w klimacie naszym w naszej strefie geograficznej, no jednak tę zimę przeżywa tak jak wszystkie zwierzęta, czyli no w spowolnieniu, czasem w hibernacji, czasem w wycofaniu i to jest okej, nie? To jest dobrze, no tak to wygląda. Nie?
No, pisarz, jak wspomniałaś, nie do końca może sobie pozwolić na taką hibernację, bo jednak musi być to codzienne pisanie. Nie musi być dużo, ale praktyka musi być. A co po tym zimowym śnie, tym zimowym okresie? Ruszają jakieś nowe projekty w twoim życiu?
No ja mam sporo rzeczy napisanych, no właśnie dlatego, że jednak... no coś robię, nie? Też czasem i zimą, rzeczywiście.
Czekają na wydanie?
Natomiast kłopot trochę jest też taki jakby systemem, nie? Tym, co w ogóle w kulturze się dzieje, nie? Że my jednak żyjemy od grantu do grantu, od stypendium do stypendium. No, że to jest jednak rzeczywistość większości osób zajmujących się kulturą. I ja mam napisane dwie sztuki, trzy powieści, jakieś dwa tomy wierszy. I to są rzeczy, nad którymi trzeba ponownie usiąść, zrobić redakcję i korektę wcześniej.
Pod konkretny wniosek.
Nie, no już jak napiszesz też, jak już jak masz ten tekst oddany, nie, na stypendium, no to potem trzeba siąść do tego i jeszcze raz się zastanowić. Pracujesz z redaktorką, z korektorką. To jest jakby drugie tyle pracy, w sensie ten tekst, no, on jest surowy, tak, kiedy kończysz pisać i on zawiera błędy, on zawiera jakieś luki. To trzeba wszystko posprawdzać. Pracujesz z drugą osobą, czyli to też jakby tworzysz relacje, tam się niektórzy wychwalają swoje redaktorki, nie? I to właśnie z tego powodu, że to jest osoba, która patrzy na twój tekst, widzi wszystkie jego niedomagania, ale widzi też te dobre punkty i jest w stanie wyważyć, nie? Co tu jest potrzebne, może coś trzeba skreślić, może trzeba coś dopisać.
No, ty jako początkowo poetka wyrosłaś z tej krótkiej formy, więc chyba nie masz problemu z wykreślaniem.
Oj, mam. To znaczy, ja, wiesz, no to chyba też słychać dzisiaj. Nie? Ja sobie lubię pogadać, lubię sobie namnożyć słów. I kiedyś pracowałam w gazecie, gdzie naprawdę bardzo taki, wiesz, musiałam wdrożyć oszczędny tryb pisania, no bo jednak styl dziennikarski to jest zupełnie coś innego. Dlatego ja nie piszę reportaży, bo potrzebuję trochę innych słów, nie? No nie wiem, przynajmniej do tej pory nie pisałam jakoś za dużo. Nie mów nigdy, Barbaro, też, nie? I wtedy, jak właśnie tworzyłam te oszczędne formy na co dzień, to przychodziłam do domu i tutaj się też czasem niektóre osoby śmiały ze mnie, bo ja po prostu siadałam do pisania i pisałam takie barokowe formy, rozlazłe, pełne przymiotników, jakichś neologizmów, nie? Że gdzieś trzeba było odreagować. I rzeczywiście wychodziłam od poezji i myślę, że mam trochę po prostu inne myślenie o języku. To znaczy szukam tych takich nieoczywistych jego form, jakichś przełamań, nie? Jakichś... niekoniecznie to musi być precyzyjne. Czasem ważne jest to, co się kryje gdzieś pod spodem, nie? Metafory. Nie bronię się przed nią. Uważam, że w ogóle literatura trochę inaczej rozmawia z czytelnikiem, czytelniczką, niż literatura ta piękna, niż reportaż, nie? Że w czytaniu prozy, literatury pięknej bardziej chodzi o to, żeby, czy poezji w ogóle, poezja no to już jest mistrzostwo, nie? Chodzi o to, żeby wyczaić coś, co jest pod słowami, nie? Albo między nimi, że to są, że czasem, nie wiem, ty się wzruszasz i w ogóle nawet nie wiesz dlaczego, nie? Bo ktoś coś po prostu napisał. A to jest coś, to jest właśnie ten czynnik taki metafizyczny, nie? Czy psychologiczny, też różnie byśmy mogli o tym dyskutować, ale to jest to coś takie nieokreślone, co na ciebie wpływa, nie? I że ty wtedy wiesz, że docierasz gdzieś bardzo głęboko, nie? Do siebie i ty nawet nie musisz tego nazwać. To jest ważne, że to działa, nie? I dlatego mamy swoich ulubionych pisarzy czy ulubione pisarki. i lubimy jakiś czasem typ tekstu, bo to jest po prostu coś, co z nami rezonuje głęboko wewnętrznie. I bardzo często dzisiaj nie mówi się w ogóle o tym, nie? Że to jest takie działanie sztuki, że ona musi mieć trochę taki, wiesz, użytek. Jak piszemy o naturze, to w obronie natury. Jak poruszamy problem społeczny samotnych matek, tak, no to też jest to jakby podbite jakimiś sztywnymi tutaj danymi na temat. I tak literatura ma różne funkcje i te książki są niezbędne, tak, na ten temat. No i jest jeszcze właśnie to, co mówię, co ja nazywam jakąś taką świadomością, nie, czy samoświadomością, czy zajmowaniem się sobą, swoimi potrzebami i czasem opisywaniem, no, jakichś po prostu naszych emocji, kurczę, do których my sami nie możemy dotrzeć, nie, głęboko. Po to jest literatura, że przeżywamy to w sposób najpiękniejszy, jak możemy, nawet jeżeli czasem piszemy o czymś, co jest okrutne, nie?
Bardzo dziękuję, wspaniała puenta.
Dziękuję serdecznie.
Barbara Piórkowska, poetka, pisarka, ekolożka.
Możemy jeszcze dodać, że można zaglądać na Dziką Literę na Facebooku. Tam czasem się pojawiają różne ciekawostki, jeśli państwo chcecie korzystać z dobra literatury opisującej naturę.
Zapraszamy. Jeszcze dodam, trenerka twórczego pisania. Dziękuję, Agata Olszewska. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka tworzenia.